Jest środa 10.06, czyli program Ludzie i Pieniądze, a skoro środa, to będziemy głównie poruszali się w tematyce morskiej. W studio Radia Gdańsk Jerzy Czuczman, dyrektor Biura Forum Okrętowego. Mateusz Kowalewski, gospodarkamorska.pl i Mikołaj Trunin, Invest in Pomerania. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od czegoś, co jest może niedaleką przyszłością tego żeglugi, a może tak naprawdę troszeczkę bajką. Japoński system analizujący dane pogodowe oraz to, co się dzieje na morzu, od 2025 roku ma być gotowy do prowadzenia statków autonomicznych, czyli tak naprawdę jednostek bez załogi, w których no, tak naprawdę statek jest prowadzony automatycznie całkowicie. Czy ten 2025 rok jest realny, żeby pierwsze takie jednostki pływały po oceanach i morzach? No jak rozumiem, w pierwszej kolejności po Pacyfiku, skoro to japoński wynalazek. Natomiast z drugiej strony pytanie, czy ten kierunek, który wydaje się nieunikniony, będzie coś oznaczał, będzie jakąś szansą dla polskiego przemysłu okrętowego, dla naszych stoczni, dla naszej myśli technologicznej?
To może ta pierwsza część, o której pan wspomniał, czy jest to bajka, czy jest to przyszłość. Tak, Mikołaj Trunin, Inwest in Pomerania. Dzień dobry państwu. Rok 2025 to już jest dosyć daleko, a to jest coś, co się dzieje teraz. Już wczoraj czy przedwczoraj na Bloombergu ukazał się artykuł. Norweska firma, która produkuje nawozy, firma Yara, zamówiła w grupie Kongsberg statek, kontenerowiec do przewozu właśnie nawozów, który będzie pływał już w 2019 roku. Będzie to w pełni elektryczny statek i w pełni autonomicznie będzie pływał już od roku 2020, więc to jest zaraz, więc nie powiedziałbym, że to jest bajka, nie powiedziałbym, że to jest odległa przyszłość, tylko to jest de facto coś, co się dzieje już teraz. No to samo mamy w przypadku motoryzacji, prawda, w Singapurze już jeżdżą autonomiczne taksówki, więc no, jest to kwestia, która po prostu rozgrywa się w tym momencie i de facto troszeczkę chyba nie zdajemy sobie z tego sprawy, tak mi się wydaje. Mówimy, że jest to pieśń przyszłości, a jest to teraźniejszość.
Panie Jerzy, dla polskiego przemysłu okrętowego pieśń przyszłości, czy już teraz coś się dzieje w tym temacie, że tak powiem, jednostki autonomiczne?
Ja myślę, że zagadnienie trzeba rozpatrywać przynajmniej na dwóch płaszczyznach. Pod względem technicznym nie widzę tutaj problemów, bo jesteśmy, nie mówię tylko o Polsce, to mówię o całym światowym przemyśle stoczniowym, którego Polska jest jednym gdzieś tam w czołówce. W związku z czym pod względem technicznym na pewno sobie z tym poradzimy. Zresztą takie pierwsze próby, to już nawet może to brzmi dziwnie, ale 20 lat temu, kiedy na przykład masowce dla Louis Dreyfus budowane przez Stocznię Gdynia miały całkowicie system łączności poza załogą statku. To znaczy armator mógł dokładnie wiedzieć, co się dzieje w danym momencie w sterówce, jakie są alarmy wchodziły i tak dalej. Pamiętam, że mieliśmy duże problemy ze zdaniem tych statków z bardzo prostego powodu, bo czynnik ludzki był bardzo zdenerwowany, że armator wiedział szybciej, co się dzieje, jakie nieprawidłowości na statku, ewentualnie brak reakcji załogi i tam przez długi czas wchodziły alarmy, wchodziły problemy ze zdaniem gwarancyjnym i tak dalej. Potem jak się okazało, że to jest właśnie głównie ludzkie, po prostu załoga psuła te elementy. Ale to jest pewna nowość, która już w tej chwili istnieje. Czyli stron techniczny jestem przekonany, że zresztą takie próby już są. W zeszłym roku nawet na Akademii Przemysłów Morskich dla studentów Politechniki Gdańskiej Rolls-Royce pokazywał właśnie ten statek autonomiczny. To jest płaszczyzna techniczna i ona jest do rozwiązania. To już się dzieje, tak jak tutaj pan Mikołaj wspomniał. Natomiast drugim elementem jest element prawny. I wracam w tej chwili z Kongresu Morskiego w Szczecinie, gdzie miałem okazję rozmawiać z panami Simon Ripley i Philip Burns z Protection and Indemnity Insurance Club, P&I Clubs. I taka dyskusja chwilkę trwała z nimi. Oni powiedzieli tak, pod względem prawnym jest podstawowe pytanie, kto odpowiada? Dopóki ten problem nie zostanie rozwiązany, czyli kto odpowiada za ewentualny wypadek, sytuacji i tak dalej, to te jednostki będą miały problemy z zarejestrowaniem, bo P&I kluby po prostu nie udzielą gwarancji finansowych. A jeżeli nie udzielą gwarancji, nie będzie można ubezpieczyć. A jeżeli nie będzie można ubezpieczyć, to nikt takiego statku nie przyjmie do eksploatacji. I teraz pytanie, czy zagadnienia prawne, które niestety rozwiązywane są znacznie wolniej niż zagadnienia techniczne, zdążymy do 2025? To jest pytanie otwarte. Ja nie umiem na to odpowiedzieć, nie jestem prawnikiem.
No i pojawia się oczywiście jeszcze wątek taki życiowy, bo jak gdyby technika, procedury jedno, a w życiu pojawiają się sytuacje, które często jak gdyby od tych założeń odbiegają. Tesla teraz, jeśli chodzi o rynek samochodowy, też wprowadza autonomiczne systemy poruszania się. One są w fazie zaawansowanych testów i pojawiają się sytuacje, w których na przykład trudno przewidzieć drobne roboty drogowe na przykład, tak? W przypadku sytuacji na morzu jest trochę łatwiej, ponieważ większość obiektów na morzu jest oznaczonych, ma kontakt, czy satelitarny, czy radiowy. Oprócz tego statki wypasażone są w radary, a na morzu zdecydowanie łatwiej jakikolwiek obiekt radarem wyłapać. Ale no zawsze pojawia się to małe ryzyko, że no nie wiem, płynie niewielki kajak, czy jakaś tam nieoznaczona kompletnie łódka, która umknie i systemowi radarowemu i nie jest objęta żadnym systemem satelitarnym czy podobnym, no i do jakichś zdarzeń może dochodzić, prawda?
A wątek tak naprawdę pracowniczy. Tutaj, tak jak pan Jerzy Czuczman wspominał, niechęć pracowników do tych systemów informowania armatora, które
oczywista.
Były... Oczywista, ale no tak naprawdę, jeżeli mówimy o tych statkach autonomicznych, to wielu marynarzom bezrobocie zagląda prosto w oczy.
No dlatego niszczą systemy pokładowe, nie dziwię im się.
Ja bym się tak nie przejmował za bardzo, prawda, jak 100 lat temu wymyślono linię produkcyjną, no też były obawy, że co będzie z robotnikami, a jakby technologia próżni chyba nie znosi, więc zostaną stworzone miejsca pracy po prostu w innych sektorach, czy przy innych pracach w przemyśle morskim.
Myślę, że czynnik ludzki jest bardzo istotny. Znamy te ruchy ludystyczne w Anglii. To było, jeżeli dobrze pamiętam, XVIII wiek, kiedy wprowadzono pierwsze...
Niszczono maszyny.
Niszczono tak. maszyny, ale to jest inna sytuacja. Dzisiaj jest kwestia świadomości i nad tą świadomością to jest cały szereg, zarówno pracodawcy, jak i związki zawodowe powinny pracować i szkolenia. Bo myślę, że wielkim osiągnięciem XX wieku jest to, że mamy 8-godzinny dzień pracy. Być może XXI wiek pokaże, że mamy 6-godzinny dzień pracy, na przykład 4 dni w tygodniu, po to, żeby więcej korzystać dla siebie. Ale to wymaga większego użycia automatyki, robotyzacji itd., itd. Kwestia, czy środowisko zostanie do tego przygotowane. Myślę, że to jest olbrzymia również rola państwa, aby cały czas ludzi edukować, szkolić. Na przykład system long life learning, czyli nieustawicznego kształcenia, który jest w Danii w tej chwili, powoduje, że pracownicy nie obawiają się, powiedzmy, utraty pracy, dlatego że stale mogą być, powiedzmy, to jest nawet w ciągu tygodnia można stracić pracę, ale sytuacja, że w ciągu 2-3 miesięcy dostanie nową pracę, nie jest problemem, bo cały czas są szkoleni. Związek Pracodawców Forum Okrętowe właśnie współpracowaliśmy przy takim projekcie unijnym. Wizytowałem, byłem w Danii w kilku zakładach pracy i rozmowa z pracownikami o tym pokazuje. Czyli jeżeli edukuje się pracowników, cały czas im się zapewnia to, że stanowią dużą wartość na rynku pracy, to nie sądzę, że to jest obawa. Ale to jest oczywiście wyzwanie duże i o tym nie można zapomnieć. Również w tym elemencie statków autonomicznych.
No będziemy się temu niewątpliwie przyglądać. Jak słyszeliśmy, to dzieje się tu i teraz, a ten 2025 rok to tylko pewna umowna data gotowości japońskiego systemu. Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk dzisiaj Mateusz Kowalewski, Jerzy Czuczman i Mikołaj Trunin, a my do dyskusji wrócimy za kilka minut.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Kolejna odsłona dyskusji na tematy morskie. Przypomnę, w naszym studiu Mikołaj Trunin, Jerzy Czuczman i Mateusz Kowalewski, ale też tradycyjnie piszą słuchacze Radia Gdańsk. Gdy już wszystko będzie działało automatycznie, to co wtedy z nami ludźmi? Będziemy dostawać pieniądze za nic czy jak? Bo ktoś przecież te wszystkie automatycznie produkowane i transportowane dobra będzie musiał kupić. Automaty tego nie zrobią. Pozdrawiam i tu ciekawy podpis. Andrzej, którego jeszcze automat nie zastąpił. My czekamy na kolejne opinie pod numerem 600-306-06-06. Natomiast z jednej strony statki autonomiczne, bardzo nowoczesne, sterowane elektronicznie, a z drugiej strony bardzo ciekawa informacja. W Splicie zwodowano w ubiegłą sobotę Flying Clipper, największy żaglowiec, który teraz był budowany, pięciomasztowy, 162 metry długości, powierzchnia żagli ponad 6000 metrów kwadratowych. Będzie miał miejsca dla 140 członków załogi, 300 pasażerów. Zaprojektowano dla nich 150 kabin oraz liczne atrakcje, m.in. 4 bary, 3 baseny, jadalnię, spa, bibliotekę. No, można tu długo wymieniać. To, co wiąże tą jednostkę z Polską, to osoba Zygmunta Choreńa, zwanego ojcem żaglowców, wybitnego konstruktora, który między innymi zaprojektował cały system ożaglowania, ale był też autorem większej liczby rozwiązań na tej jednostce. I teraz pytanie do naszych gości. Czy to tak naprawdę budowanie takich żaglowców to jest bardzo incydentalna działalność stoczni, taka, że raz na kilka lat coś takiego powstanie? Czy można tu mówić o jakiejś potrzebie specjalizacji? W polskich stoczniach takie żaglowce powstawały, akurat nie taki wielki, ale na przykład niedawno zbudowaliśmy dla Algierskiej Akademii Marynarki Wojennej, więc takie umiejętności w polskich stoczniach mamy. Traktować to jako poważny element biznesu stoczniowego, czy jednak jako ciekawostkę?
Znaczy, na pewno trzeba podkreślić klasę projektanta. Kolejny żaglowiec, który wyszedł spod ręki Zygmunta Choreńa, i tu naprawdę jest to światowej klasy projektant, który zaprojektował niezliczoną ilość znanych na całym świecie żaglowców. I tutaj no jakby kolejny sukces, bo to naprawdę interesująca jednostka. Takie jednostki, też bardzo ciekawe, właśnie powstawały w polskich stoczniach. W remontowej Shipbuilding w ostatnim czasie powstawał jeden ciekawy żaglowiec, też w stoczni Marine Project powstawał kolejny żaglowiec szkoleniowy, więc na pewno jest to jakiś kierunek specjalizacji. A specjalizacja, jak wiemy, w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebna. I w przeciwieństwie do takich zleceń, że tak powiem, bardziej komercyjnych, taśmowych, no wyróżnia się tym, że można na niej lepiej zarobić, tak? Bo jakby specjalistyczne jednostki są bardziej cenione i wartość po prostu jest wyższa. Więc na pewno jest to jakiś rynek i warto zwrócić też uwagę na to, że europejskie stocznie, szczególnie zachodnie, koncentrują się właśnie na jednostkach nietypowych, drogich, czy Holendrzy, czy Niemcy w tej chwili w olbrzymiej ilości budują luksusowe jachty, wycieczkowce, i tam tak naprawdę jest miejsce na wypracowywanie zysku. Tak? To jest naprawdę opłacalna działalność, bardzo skomplikowana, bardzo te procesy są złożone. Wiele firm bierze udział w budowie tych jednostek, bo to tam mamy wysokiej jakości wyposażenie, najnowsze innowacje technologiczne, więc to nie często są takie nietypowe rozwiązania, jeśli chodzi o produkcję morską. Ale właśnie ta specjalizacja powoduje, że można wyjść w dużej produkcji stoczniowej na plus. Więc na pewno jest to jakiś rynek interesujący.
Nic dodać, nic ująć. To jest doskonałe podsumowanie niszowe. To jest to, czym polskie stocznie są w tej chwili silne. Jeszcze do niedawna, jeżeli był budynek offshore, a w tej chwili, jeżeli chodzi o LNG. Natomiast właśnie statki typu żaglowce mogą być takim elementem, ale to jest pewne uzupełnienie tylko. Zastanawia mnie sytuacja taka, jak daleko jest między, powiedzmy, żaglowcem, a na przykład jachtami specjalistycznymi, ale takimi pełnomorskimi, dużymi. To nie mówię o jednostkach rzędu 60 metrów, tylko mówię o jednostkach rzędu 70-100 metrów.
Nie o omedze mówimy.
Dokładnie tak. Które są warte też kilkadziesiąt milionów euro, czy jednostkach, no już też bym powiedział tutaj w kierunku autonomiczności pewnej, to znaczy gdy te żagle będą na przykład poprzez automatykę, hydraulikę i tak dalej sterowane, gdzie nie trzeba będzie tak dużej załogi. Jednostka, która o w tej chwili mówimy, jest typową jednostką szkolną, szkoleniową, tak? Ludzie są po to, żeby się nauczyli pracy na morzu. Ale tak jak powiedzmy nadal mamy fanów tego, że ludzie lubią jeździć konno, prawda, mimo że to nie jest podstawowy środek transportu. Tak samo uważam, że będą zainteresowani, będą hobbyści, będą fani jednostek właśnie żaglowych. One są piękne. Po angielsku statek to jest zawsze ma rodzaj żeński, w związku z czym tak jak piękne kobiety, zawsze będziemy nimi zainteresowani.
A czy zloty żaglowców, cały ten biznes wokół regat wokół takich rejsów właśnie o charakterze czasami turystycznym, szkolnym. Czy to jest dobry kierunek już tak z punktu widzenia Trójmiasta, Gdańska, Gdyni? No ja pamiętam, jak w Gdyni przypłynęły żaglowce w ramach operacji Żagiel, to tam około 2 milionów ludzi w ciągu 3 dni przeszło, tak?
Ja generalnie myślę, że pływanie mogłoby być bardziej popularne w Polsce. Ostatnio właśnie byłem na targach Nor-Shipping w Oslo i też byłem pod wrażeniem ilości łódek, głównie mniejszych, prawda, które są zacumowane w marinach naokoło Oslo. I też ostatnio mieliśmy inwestora ze Szwecji. Też się pytał, czy dużo ludzi pływa i mówię, że nie, bo nie znam zasadniczo. Wśród moich znajomych nie mam nikogo, kto by pływał, więc na pewno jest to dobry kierunek oczywiście, bo mamy znakomite warunki.
Perspektywę rozwoju, tak?
Dokładnie, więc myślę, że warto o tym pomyśleć z perspektywy promowania Trójmiasta również poprzez możliwości uprawiania takiego jachtingu po prostu.
Różnica w tym w Norwegii jest porażająca, czy w Norwegii, czy w Szwecji. Naprawdę tam w jednej marinie, mam wrażenie, jest więcej jachtów niż na całym polskim wybrzeżu czasami. I to naprawdę tak wygląda, więc tam ta turystyka wodna jest niezwykle popularna. Chyba, nie wiem, co drugi, co trzecia rodzina jakąś jednostkę ma. Wcale nie są to jakieś nowe, koniecznie luksusowe jednostki. Często to są bardzo zróżnicowane statki i żaglowe, i motorowe, i starsze, i nowe. Po prostu oni widać, że lubią tą wodę, lubią tą formę spędzania czasu. Jest ona tam popularna. Na pewno też warto zwrócić uwagę, że no mają troszeczkę lepsze, wygodniejsze warunki do uprawiania tej żeglugi, jeśli chodzi o warunki morskie typowo, no bo tam jest bardzo dużo zatoczek, fiordów, spokojne
ale
warunki.
Jest dużo wysepek i czasami te łodzie służą do tego, żeby przedostać się do domu na wyspie.
Czasami
po
one po prostu mają tak funkcjonalność.
U nas charakter wybrzeża jest jednak zupełnie inny, ale rzeczywiście oprócz tego, że specjalizujemy się w naprawdę dużych żaglowcach, to o czym mówił Jerzy Czuczman, mamy cały przemysł takich produkcji motorówek, małych jachtów, średnich jachtów. Czasami rzeczywiście to jest bardzo, bardzo rentowna działalność. Ja natomiast Państwu przypomnę, dzisiaj jest środa, czyli Morski Dzień w Radiu Gdańsk. Już po godzinie 22 w programie Nasza Flota Chodzi Nieduża Sylwester Pięta opowie o tym, co robili i co nadal robią polscy marynarze na Morzu Śródziemnym, ale także wrócimy do poszukiwań okrętu podwodnego Orzeł. Niedawno kolejna ekspedycja w poszukiwaniu zaginionego w czasie II wojny światowej okrętu wyruszyła i co tam się działo w czasie poszukiwań Orła, będziemy mówili już dzisiaj po 22. A ja przypomnę, studio Radia Gdańsk, Mateusz Kowalewski, Mikołaj Trunin i Jerzy Czuczman, a my do dyskusji wrócimy za kilka minut po skrócie wiadomości.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Wracamy do dyskusji w programie Ludzie i Pieniądze. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Jerzy Czuczman, prezes Forum Okrętowego, Mikołaj Trunin, Invest in Pomerania i Mateusz Kowalewski, gospodarkamorska.pl, to jest serwis branżowy. Ciekawe wydarzenia w Gdyni związane z rozwojem żeglugi promowej. Z jednej strony Stena Line zapowiada wprowadzenie 4. statku, który będzie kursował między Gdynią a Karlskroną. Nie będzie to taki znany niektórym mieszkańcom Trójmiasta i Polski z wypraw turystycznych duży prom, natomiast będzie to jednostka bardziej skierowana do przewozu ładunków towarowych. Z drugiej strony prezes całej linii odwiedził Gdynię w zeszłym tygodniu. Ważne spotkanie, rozmawiano między innymi o rozwoju połączeń, ale też o budowie terminalu promowego. No i tutaj padają ciekawe daty. Ostatnie projekty wykonawcze mają być gotowe już mniej więcej za miesiąc. Będzie przetarg na prace budowlane i terminal promowy uniwersalny, teoretycznie nie tylko dla Steny, ma zostać przeniesiony w bardziej dogodne miejsce, bliżej centrum. Cały rejs czy pobyt w porcie w Gdyni znacząco może się skrócić, co dla operatorów tych promowych jest bardzo ważne. Czy to znaczy panów zdaniem, że rzeczywiście tutaj jakiś wyraźny postęp w połączeniach promowych może w Trójmieście nastąpić, bo przypomnijmy, główny ruch promowy w tej chwili to jednak jest Świnoujście i Sztat. Tam też są potężne inwestycje, między innymi w terminale promowe. Tak więc, czy te inwestycje w Gdyni coś zmienią w sytuacji na Bałtyku?
Jeżeli można, ja może zacznę tak. Troszkę chciałbym patrzeć na interes polskich stoczni i na ten rynek.
Oczywiście.
Od strony producentów, dlatego że to są miejsca pracy, to są podatki w Polsce i tak dalej. Rynek promowy to jest jedyny tak naprawdę, który od kilku lat cały czas wykazuje wzrost. Jeżeli mamy, porównujemy przewozy towarowe, to co produkują Korea, Chiny, tam widać wyraźne załamanie rynku. Natomiast tu na tym rynku przewozów osobowych coraz większy jest wzrost rok do roku. I to jest bardzo dobra informacja. Pytanie, na ile w tej chwili potrafimy to wykorzystać także w Polsce. Tutaj mówimy o programie Batory. Myślę, że warto o tym porozmawiać, bo sporo informacji między innymi po Kongresie Morskim jest. Ale także rynek wycieczkowców. Tak jak mam informację w tej chwili z Europy, no Europa jest bardzo mocna na tym rynku. Ponad 50% nowych zamówień wartościowo to wszystko jest w Europie w tej chwili. Tutaj widzę, że na przykład Fincantieri ma w tej chwili podpisane kontrakty na prawie 27 miliardów euro, to znaczy są zabukowani na 6 lat do przodu w tej chwili, tak?
To jest włoska firma, tak?
To jest włoska firma, tak, w tej chwili chcą przejąć firmę STX we Francji, tu są pewne dyskusje na ten temat, ale jest kilku, powiedzmy, tych największych w Europie, którzy przejęli całkowitą ilość kontaktów. Polskie firmy dostarczają w tej chwili wyposażenie, dostarczają sekcje stali i tak dalej. Natomiast być może warto by też porozmawiać o tym, jak moglibyśmy się w ten rynek włączyć, bo on widać, że jest otwarty na przynajmniej 10 lat w tej chwili do przodu i nie ma możliwości produkcyjnych już w istniejących zakładach. Wiem, że na przykład w Norwegii na gwałt następuje branżowienie stoczni właśnie z jednostek offshore na jednostki typu RORO, tak, na jednostki promowe. I to jest sytuacja, która nas powinna także w Polsce dotyczyć. Kwestia jest finansowania. Pod względem technicznym nie ma problemów, to jesteśmy gotowi to robić, natomiast kwestia finansowania, bo to są olbrzymie pieniądze i jak to zrobić. Być może warto też o tym porozmawiać, nie tylko o nowych liniach, ale o tym, co daje to dla nas tutaj jako pracowników.
Warto zwrócić uwagę na to, co mówił pan prezes, rosnący rynek żeglugi promowej. Cały czas mówimy o kryzysie w żegludze, o kryzysie na rynku stoczniowym. Tak naprawdę tak dosyć cicho o tej żegludze promowej, a tu naprawdę mamy blisko 10% lub nawet większe, na niektórych zależy, czy liczymy pasażerów, czy przeładunki towarów, przewozy towarów. Kilkunastoprocentowe wzrosty rocznie. Niestety z tego tortu najwięcej, na przykład na rynku trójmiejskim, zabierają armatorzy niezwiązani z polskim kapitałem. Niestety mówię dlatego, że ten rozdział bardzo się powiększa. PZB w ostatnim czasie ma przeładunki czy tam przewozy pasażerów na poziomie około 100 tysięcy rocznie. Stena Line od 2015 roku nie podaje wyników. Prawdopodobnie dlatego, że są tak dobre, że nie wiem, może lepiej nie kusić konkurencji, ale ostatnie wyniki były blisko 600 tysięcy pasażerów, więc ta dysproporcja jest olbrzymia. I widać, że jak gdyby w tej relacji pomiędzy PZB a Stena, no na tym rynku trójmiejskim, no wyraźnie to idzie w stronę Steny i jak gdyby widać, że ten armator nie odpuszcza. On w tej chwili, widząc potencjał na tym rynku, inwestuje, rozwija się, dokłada połączenia, dokłada nową jednostkę i to działa tak naprawdę tylko na niekorzyść przez lata pogrążającego się tak naprawdę polskiego armatora PZB. Teraz ta karta się troszeczkę obróciła. PZB jakieś tam ruchy zaczyna wykonywać, żeby w ogóle wrócić do gry na tym rynku trójmiejskim. Jeśli chodzi o rynek na zachodnim wybrzeżu, tam też pojawił się nowy gracz, armator TT Line niemiecki, który w 2014 uruchomił linię na identyczną linię na identycznym kierunku jak nasi rodzimi armatorzy, czyli tam Unity Line i Polferis również. I też ta linia się przyjęła, więc widać, że ten potencjał jest ogromny i tak naprawdę zupełnie nowa firma z nową usługą przyjęły się i wszyscy jak gdyby cały czas mają wzrosty, więc tu ten potencjał jest olbrzymi. Jak gdyby no jest idealny moment na to, żeby to przełożyć na branżę stoczniową. No, lepszego chyba nie ma, tak? Co więcej, kolejnym sprzyjającym czynnikiem jest to, że w 2020 roku zostanie oddany tunel pomiędzy Danią a Niemcami i po raz pierwszy suchą stopą będzie można się dostać z Skandynawii do Europy. I tak naprawdę bardzo dużo armatorów, którzy obsługują tamte kierunki, już zastanawiają się, co zrobić z jednostkami,
gdzie się przenieść,
które
tak?
obsługują tam linię, bo tam spadek jest pewny, tak? I oni widzą potencjał tu, w naszych połączeniach, gdzie cały czas są wzrosty. Więc tak naprawdę zaraz może być jeszcze ciaśniej i zaraz może być jeszcze mniej miejsca dla polskich armatorów. Więc myślę, że to jest ostatni gwizdek na to, że skoro rynek się rozwija, są wzrosty, mamy wsparcie rządowe w tej chwili, wyraźnie wiatr tutaj wieje na korzyść, więc tylko budować nowe jednostki. Jedynym zagrożeniem jest to, żeby tutaj nie zmoczyć i po prostu cały ten proces przeprowadzić tak, żeby to faktycznie...
Nie budować 10 lat, tak?
Bo nikt nie wybaczy tutaj błędu. Jeżeli ta pierwsza jednostka w tej chwili nie powstanie, albo jej będzie budowa się przedłużała...
To za chwilę o tym szczegółowo porozmawiamy.
To naprawdę pojawia się bardzo duże ryzyko, że... wiadomo, pierwszy nieudany projekt zniechęci wszystkich do dalszego działania, więc tutaj naprawdę ryzyko jest bardzo duże i trzeba to wykonać dobrze, to wtedy naprawdę mogą się pojawić zamówienia nawet od tych zachodnich armatorów. Bo często, skoro oni uwierzą w to, że w Polsce można produkować duże, nowoczesne jednostki RORO, no to dlaczego nie, tak?
Ja bym zwrócił też uwagę na przyczyny wzrostów, bo tak jak pan powiedział, prawda, nowy statek Steny też jest przeznaczony głównie do transportu ładunków, nie,
cargo,
nie
tak.
pasażerów. I wzrosty te w dużym stopniu uważam, że są spowodowane tak bardzo dynamicznym rozwojem przemysłu, szczególnie elektroniki na Pomorzu. Ale generalnie to są takie globalne trendy, żeby przenosić produkcję jak najbliżej rynków docelowych. No siłą rzeczy i tak siłą geografii jesteśmy takim wykonawcą dla rynków skandynawskich i no tak jak widzimy, jak teraz się dynamicznie rozwija Flex, Jabil, La Croix, bardzo dużo tej produkcji oprócz Europy Zachodniej również trafia do Skandynawii. I ten rynek będzie dalej rósł, więc takie są w dużym stopniu również przyczyny tych wzrostów.
Ale co ciekawe, bardzo rośnie też, o czym wspominał Mateusz Kowalewski, rosną też takie typowe rejsy turystyczne na dzień, dwa, na rowery, na bieganie po Szwecji. I to jest chyba bardzo, bardzo ciekawe i to jest coś, co się zmienia. A skoro mówimy o nowych jednostkach, znamy termin położenia stępki pod pierwszy prom budowany w Stoczni Gryfia, 23 czerwca, to już od kilku dni ta data jest podawana. I teraz pytanie, jak szybko my powinniśmy te promy, czy ten prom budować, żeby na tą hossę w przewozach jeszcze się załapać, bo Stena tak naprawdę rzeczywiście z roku na rok notuje lepsze wyniki, nawet kryzys nie zachwiał jakby w poważny sposób tą tendencją. Natomiast czy Gryfia ma kompetencje, żeby szybko zbudować ten prom, żeby zbudować go w cenach konkurencyjnych, bo to też nie chodzi, żeby budować tak jak kiedyś budowaliśmy Gawrona dla marynarki wojennej, tak, że budujemy do dzisiaj od 15 lat i tak naprawdę nikt nie jest w stanie policzyć, ile to kosztowało, więc a tutaj w działalności komercyjnej
i
na coś takiego
ta budowa, tak?
Cały czas trwa ta budowa, a w działalności komercyjnej nie ma miejsca na taką sytuację. Jesteśmy w stanie, i tu pytanie do prezesa Forum Okrętowego w pierwszej kolejności, szybko, sprawnie i tanio, ale tanio w pozytywnym słowa znaczeniu, nie byle jak, ale rentownie zbudować ten prom?
Myślę, że to jest ogromne wyzwanie dla Gryfii, dlatego że od dłuższego czasu nie miała w swoim portfelu zamówień tego typu jednostek. Także to jest bardzo duże wyzwanie. Natomiast wyzwania są po to, żeby je pokonywać, żeby sobie z nimi radzić. Pytanie, na ile uda się tutaj zorganizować umiejętności, które są w Polsce i w Polsce umiejętności do budowy takiej jednostki typu RORO, typu promu pasażerskiego są i wspólnie potrafimy to zrobić. Należy to wykorzystać. Na pewno ten moment rozkooperowania produkcji jest bardzo istotny, ustawienia project managementu, logistyki i tak dalej, dlatego jeżeli mówimy dzisiaj o położeniu stępki 23 czerwca, natomiast mówimy o tym, że projekt jeszcze jest w trakcie rysowania, że się tak wyrażę.
Czy bardziej gdzieś, przerabiania.
Bo i to gdzieś pewien... on tam podobno mówi się o czwartym kwartale tego roku, gdzie on będzie gotowy. To jest idealny moment, aby zaplanować sobie cały projekt od strony logistycznej. Gdzie, kto, jak, ile. Bo to jest ten czas, który później... Jego już nie będzie tego czasu. Tak jak rozpoczniemy budowę, jak rozpoczniemy działanie, natychmiast to powinno być ułożone tak jak klocki Lego po kolei się spinać razem, a w tej chwili można to zrobić. Ja pamiętam pracując w stoczni Burmeister Wein w Kopenhadze, była taka sytuacja, że planowanie to zajmowało naprawdę dużo czasu. To zajmowało powiedzmy 2-3 tygodnie. Myśmy robili tam wtedy pokrywy McGregora. Samo wykonanie pokryw to było 8 dni, tak? Ale przygotowanie wszystkiego to trwało 3 tygodnie zaplanowanie. I to siedział człowiek w biurze, który to wszystko robił, pytał, rozmawiał i tak dalej, a potem to szło jak po sznurku. I myślę, że w tej chwili to właśnie wyzwanie, które stoi przed stocznią Gryfia, to logistyka, jak to ustawić. Czy sami sobie z tym poradzą, czy będą musieli kogoś poprosić o to wsparcie, bo to jest wyzwanie. Technicznie nie, ja nie widzę problemu tutaj technicznie, bo ten potencjał w Polsce istnieje i z wyposażeniem.
Ale właśnie, panowie, pytanie, czy Gryfia sama da radę, czy tak naprawdę będzie to taki kooperacja w pozytywnym słowa znaczeniu, że część czy tych sekcji, czy inne części będą przygotowywane na przykład w Trójmieście.
Znaczy, to trzeba sobie też odpowiedzieć na pytanie, jak powstają w dzisiejszych czasach statki. Bardzo rzadko jest tak, że budowa statku odbywa się w zamkniętym...
W jednym miejscu od A do Z, tak?
Akwenie, dostęp ma tylko do tego jedna stocznia i tak dalej. No to wszystko w tej chwili to jest koordynacja dużego procesu. Stocznia tak naprawdę to jest jakby taki menadżer procesu budowy statku. Bardzo często wspomaga się innymi podmiotami, tu zamawia sekcje. Masę firm zewnętrznych zajmuje się wyposażaniem takich jednostek, dostarczaniem tam różnych elementów, montażem tych elementów. Więc tak naprawdę stocznia w dużej części to jest właśnie taki management nad projektem. I w przypadku Gryfi prawdopodobnie pójdzie to w tym kierunku. Wiadomo, że chodzi o to, żeby ta stocznia powstała w flagowym miejscu, czyli na pochylni Wulkan na terenie byłej stoczni szczecińskiej. Nikt tak naprawdę nie ma nic przeciwko, bo ona tam, ten statek może tam zostać zmontowany, może tam zostać zwodowany, infrastruktura na to pozwala.
No i niektórzy twierdzą, że w tej chwili to była jedyna wolna pochylnia tej wielkości, tak?
Dokładnie tak. No, ja byłem na terenie Stoczni Szczecińskiej w ubiegłym tygodniu i w tej chwili tam oprócz jakichś drobnych konstrukcji nic nie stoi, więc ta pochylnia czeka na budowę promu. Ale tutaj ten olbrzymia odpowiedzialność managementu, jakby zarządzania tym procesem budowy statku, no spada na Gryfię, która naprawdę bierze na siebie olbrzymi ciężar i musi to być dobrze zorganizowane. Muszą być w to zaangażowane, doświadczone stocznie, które są w stanie po pierwsze dotrzymać terminu, po drugie zapewnić jakość popartą doświadczeniem. Muszą to być stocznie, w których w ostatnich latach budują statki. To nie mogą być stocznia Gryfia, umówmy się, to nie jest stocznia, której specjalizacja jest budowa statków. To jest stocznia remontowa. Buduje statki mniejsze, często jednostki przy okazji.
W ogóle w Szczecinie głównie powstawały kadłuby w ostatnich latach, no powiedzmy to szczerze.
Dokładnie tak, więc to jest potężne wyzwanie. Ja mam nadzieję, że tutaj i władze, i zarządy tutaj spółek Skarbu Państwa, które będą odpowiadać za ten cały projekt, no jakby podołają temu zadaniu i po prostu dobrze ten proces cały zorganizują.
To może jeszcze uzupełnienie, bo jeżeli mówimy o tej jednostce, to ona musi być nowoczesna, musi mieć ekologiczna, musi mieć nowe rozwiązania, typu na przykład LNG, tak? To w tej chwili jest wymóg absolutny. Czytam, że w tej chwili stocznia Majed Turku ma uruchomić 2 potężne wycieczkowce właśnie z napędem LNG. I takich kompetencji, z tego co ja wiem, nie ma w tej chwili w Szczecinie. Te kompetencje są w Trójmieście, w stoczni remontowa się building, czyli remontowa LNG system i tak dalej. I uważam, że tu powinny zostać w ten sposób włączone. To jest jeden z elementów, czyli ta nowoczesność i ekologia. Drugi element to jest kwestia finansowania, bo cena, która jest podawana na przykład w listach Lloydsa, mówiąca o 100 milionach euro, wydaje się dosyć niską ceną, bo tego typu jednostka generalnie na światowym rynku jest szacowana w granicach 180 milionów plus. Także tu możemy, być może to jest kwestia potem uzupełnienia. Nie wiem, na jakiej podstawie była szacowana ta kwota, ale ona wydaje się zbyt niska i to jest dosyć poważne zagrożenie, z którym powinniśmy sobie dać radę w międzyczasie. A tu zgadzam się, że Stocznia Gryfia jako zarządca, jako project manager ma olbrzymie szanse wykorzystać potencjał, który w Polsce istnieje.
Ale panowie, też powiedzmy, odpowiedzmy sobie na ważne pytanie. 23 czerwca, pierwsza stępka, pierwszy prom. Czy gdyby wszystko poszło dobrze, promy, budowa kolejnych promów może być polską specjalizacją? Mówiliśmy, że to jest, że ten rynek się rozwija świetnie, że tu jest jeszcze
ale
potencjał.
Ona już jest polską specjalizacją.
Lat.
To, co robiliśmy w tej chwili głównie na przykład na rynek norweski, czy w tej chwili BC Ferries do Kanady. My mamy, wam to wspomnieć.
Nieco mniejsze były te promy.
Proszę, no tak, ale to, te potencjał umiejętności są. Remontowa Shipbuilding wygrała właśnie ze stocznią przeciwko stoczni niemieckiej, przeciwko tureckiej i norweskiej. Wcale nie najniższą ceną. Mieliśmy wyższą cenę niż Turcy i Niemcy, natomiast znacznie lepszy portfel, znaczy log. Na 77 jednostek budowanych na świecie, 15 z napędem LNG do pierwszego kwartału 2016, 15 pochodziło ze stoczni Remontowa Shipbuilding, tak? To oznacza kompetencje, umiejętności. I dlatego między innymi wygraliśmy ten projekt dla Kanadyjczyków, tak? I ten potencjał nie może zostać gdzieś zgubiony, zapomniany, bo to jest jedyny potencjał, jaki mamy w Polsce, jeżeli chodzi o tego typu właśnie umiejętności.
Ten projekt moim zdaniem pod względem tego, czy my potrafimy w Polsce budować takie jednostki, to w ogóle nie ma dyskusji. Oczywiście, że potrafimy, tylko musi być dobrze zarządzane, to jest najważniejsze. I też trzeba, warto podkreślić, Niemcy budują bardzo zaawansowane technologicznie jednostki. W tej chwili mają tą specjalizację, na przykład jeśli chodzi o luksusowe, jak też wycieczkowce. Ale kto buduje te statki tam? Przecież to wjedźmy na każdą niemiecką stocznię. Te statki budują Polacy, Bułgarzy, Turcy. 90% ludzi, którzy tam pracują, to nie są Niemcy. Wchodząc na każdą niemiecką stocznię, z każdej strony słyszymy głos Polaków. Czy to są rozkładanie rusztowań, czy to są malarze, czy to są
pisane są w wielu językach,
czy to są kadłubowcy. Ale to z tego trzeba brać przykład, bo tamte stocznie to jest dokładnie, to są menadżerowie projektów. Oni nie wychodzą jak gdyby w rolę całkowitego wykonawcy, który przejmuje wszystkie etapy budowy statków. Nie, tak naprawdę większość tych etapów obsługują firmy zewnętrzne, a te projekty są po prostu dobrze zarządzane.
Czyli w dużej mierze nie produkcja od A do Z, tylko logistyka i koordynacja. No i na pewno będziemy się przyglądali. Przypomnimy jeszcze raz 23 czerwca położenie stępki pod pierwszym z promów dla PZB. Będzie to miało miejsce w stoczni Gryfia w Szczecinie, no ale zakładamy, że stocznie z Trójmiasta będą bardzo mocno w tym projekcie uczestniczyły. Ja serdecznie panom dziękuję. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk gościli dzisiaj Jerzy Czuczman, Mateusz Kowalewski i Mikołaj Trunin, a my po godzinie 11 zajmiemy się najnowszą historią Polski. Dziękuję bardzo. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.